Rozmowa po dziewiątej.
Daniel Sawicki, dzień dobry, witam w rozmowie po dziewiątej, a naszym gościem jest dzisiaj pan Piotr Barczak, radny Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie radny.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie radny, w niedzielę odszedł od nas biskup Adam Dyczkowski. Wiemy już, że pogrzeb odbędzie się po tej niedzieli najbliższej. Pan znał osobiście i dobrze księdza biskupa, z tego co mi wiadomo. To chyba wielka strata dla Zielonej Góry i dla regionu, bo ja wczoraj rozmawiałem z wieloma osobami publicznymi, również z politykami, samorządowcami, którzy właśnie w ten sposób komentowali odejście księdza biskupa.
Tak, tak. Znałem go od właściwie początku jego ingresu do diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Współpracowaliśmy też przez wiele lat bardzo blisko, zarówno na takiej formie instytucjonalnej, ale przede wszystkim myślę też na takiej bardzo prywatnej, osobistej, ponieważ ksiądz biskup był człowiekiem bardzo takim ciepłym, bardzo otwartym, bardzo radosnym. Wiele osób miało przecież okazję go poznać i z takiego wizerunku jako człowieka właśnie zawsze zatroskanego o każdego człowieka, niezależnie czy to była duża grupa, duża wspólnota, czy był to każdy pojedynczy człowiek. On zawsze miał bardzo wielkie serce, bardzo otwarte, był bardzo otwarty na różnego rodzaju pomoce, wsparcie. Wspierał zarówno tych, którzy potrzebują takich podstawowych rzeczy, jak często jakieś trudności materialnych, nawet często mieszkaniowych, bo kiedy byłem wiceprezydentem, bardzo często też rozmawialiśmy o kwestiach mieszkaniowych dla osób, które najbardziej tego potrzebują. Ale także był taki mocno zatroskany o każdą wspólnotę, która zajmowała się szczególnie pomocą dla czy to ubogich, czy także kształtującą na przykład młodzież, to za jego sprawą, za sprawą ówczesnego nowego prezbitera księdza Zbigniewa Kucharskiego, właśnie oni wspólnie razem inicjowali między innymi powstanie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w naszej diecezji. I ksiądz biskup bardzo często na różnych spotkaniach, czy to z księżmi, czy proboszczami, czy wikariuszami, czy na innych spotkaniach młodzieżowych zachęcał do tego, żeby wstępować, organizować, żeby kształtować tą postawę człowieka odpowiedzialnego, zarówno działającego w starym kościele, jak i na takiej niwie społecznej. Więc on był zatroskany o taką wszechstronny rozwój każdego człowieka. Ja mówię szczególnie o młodzieży, bo to był ten mój czas takiej młodości, aktywności wyjątkowej, młodzieżowej, ale przecież ksiądz biskup tak naprawdę troszczył się i o dorosłych, i o dzieci, o małżonków też, o rodziny bardzo mocno.
Nie sposób nie wspomnieć o tym, że był chyba jednym z akuszerów powstania województwa lubuskiego.
Dokładnie tak. Myślę, że jakby postawa też księdza biskupa, jego osobowość zawsze była takim zwornikiem, to znaczy przy trudnych czy szczególnie rozmowach. On zawsze potrafił swoim ciepłem i dobrem jakby poszukiwać tego wspólnego mianownika, wspólnego dobra. I to dlatego to nie tylko jakby w tych kontaktach jego osobowych, ale także i w takich decyzjach społecznych, czasem administracyjnych, on miał bardzo głęboki, bardzo duży wpływ na ten rozwój, na powstanie tak w ogóle, scalenie tych dwóch różnych, powstanie naszego województwa, a scalenie tych dwóch różnych północno-południowych, jeżeli tak można powiedzieć, często potrzeb, oczekiwań, on potrafił to łączyć, nie dzielić właśnie, a łączyć. Także i samej Zielonej Górze bardzo mocno tutaj się przyczyniał do powstania także wielu, tak jak powiedziałem, organizacji, ale też instytucji, także takich społecznych, dzisiaj byśmy powiedzieli NGO-sów, czyli organizacji pozarządowych.
Tych działań rzeczywiście było bardzo wiele. Tak, ksiądz biskup, niezwykle zasłużona osoba dla miasta, dla regionu. Będzie można pożegnać księdza biskupa po niedzieli. Dokładną datę pogrzebu poda kuria. Panie radny, no życie toczy się dalej. Przejdźmy może do spraw miejskich. Wiemy, że w tym roku będzie realizowany budżet obywatelski, ale będzie mu przyświecała zupełnie nowa formuła. Przede wszystkim będzie głosowanie będzie odbywało się całkowicie w sposób zdalny. Miasto szuka obecnie takiego nowego wykonawcy, jakby strony czy projektu internetowego, który pozwoli na bezpieczne oddawanie głosów. Dodajmy jednak, że realizacja budżetu obywatelskiego to po prostu jest obowiązek wynikający z ustawy, więc to chyba nie jest nic nadzwyczajnego, że ten budżet jednak będzie realizowany.
Tak, ustawowe zapisy są takie, że 0,5% kwoty budżetu powinna być przeznaczona na właśnie realizację budżetu obywatelskiego. Natomiast rzeczywiście trudność rodzi to taką, jakby wybór, może nie nawet sama realizacja budżetu obywatelskiego, ale wybór poszczególnych zadań tego budżetu obywatelskiego, bo wiemy, że była to forma głosowania najpierw papierowego, później papierowo-elektronicznego, czyli takiego hybrydowego. Natomiast w rzeczywistości tej pandemii, którą mamy, i obostrzenia sanitarne oczywiście no też niejako przeszkadzają w takiej formie, może nie same obostrzenia, ale sama pandemia przeszkadza w właśnie takiej formie dotychczasowej, bardziej papierowej co do głosowania. No i pozostaje jedynie ta możliwość oczywiście elektroniczna. Ja myślę, że sam budżet obywatelski jest bardzo fajną i ciekawą formą, pomimo różnych kontrowersji, bo przecież co roku, ja doskonale pamiętam, jak od początku, już od wielu lat u nas przecież funkcjonuje, ale zawsze były jakieś niuanse, kontrowersje właśnie z kwestii jakby klasyfikacji i kwalifikacji poszczególnych zadań.
Rzeczywiście, w jednym roku były nawet problemy i wiem, że sprawa wylądowała na policji. Chodziło tam o głosy oddawane internetowo, ale oczywiście nie było tak ścisłego systemu, jak ma być w tej chwili.
No i to jest jakby, dlatego ja uważam, że sam budżet obywatelski jest dobrym rozwiązaniem, pomocnym, bo można jakby wybrać takie mniejsze zadania poszczególnych mieszkańców, którzy chcą, czy też grup społecznych, grup osiedlowych, jeżeli tak to można nazwać. Natomiast tutaj rzeczywiście problemem jest co innego, to znaczy ten wybór z jednej strony, żeby on był jak najbardziej przejrzysty, z drugiej strony jak najbardziej dogodny, a przede wszystkim, żeby jak największa ilość osób mogła zagłosować. W wersji elektronicznej no też powstaje, nawet całkowicie elektronicznej powstaje obawa, czy na przykład osoby, które rzadziej posługują się komputerem, które mają trudniejszy dostęp jeszcze mimo wszystko do tej formy elektronicznej, no czy nie będą niejako pozbawieni tejże możliwości. Więc zawsze będą jakieś trudności, jakieś utrudnienia, ale myślę, że to są takie trudności, które trzeba pokonywać, bo tak jak powiedziałem, sama istota budżetu obywatelskiego w moim przekonaniu jest całkiem dobrą formą realizacji takich dodatkowych zadań inwestycyjnych czasami, chociaż czasem trudno nazwać też inwestycyjne, one czasem bywają takie bardziej rekreacyjne, o tak bym to nazwał.
Różne zadania oczywiście
sportowe, tak jest.
Są zgłaszane przez mieszkańców.
Że jest to dobra forma wydawania środków z budżetu.
Z tymi trudnościami, o których pan radny wspomniał, będzie musiało uporać się miasto, urzędnicy. Przejdźmy może do innego tematu, równie ważnego, ponieważ od poniedziałku dzieci z klas 1-3 mają wrócić do nauki stacjonarnej. Pozostali uczniowie będą nadal uczyć się zdalnie przy zachowaniu wszelkich środków sanitarnych. To chyba trudna decyzja, ale wydaje się, że chyba już niezbędna po tak długim okresie przebywania w domu.
Czuję to sam doskonale na własnej skórze. Uśmiecham się w tej sytuacji, ponieważ z jednej strony mam dwójkę dzieci, która uczy się w szkole podstawowej, zresztą oboje w 8 klasie, więc...
No to oni jeszcze nie pójdą do szkoły.
Nie pójdą, ale są w domu już od długiego czasu. Natomiast dodatkowo jeszcze moja małżonka uczy w klasach 1-3, więc tu akurat...
Ta małżonka będzie w szkole już.
Tak jest, ale chodzi o ten czas, który przebywali w domu. Rzeczywiście to jest dosyć utrudniona forma. Oczywiście w pewien sposób się tam wiele osób jakby dostosowało, przystosowało i często młodzieży to pasuje w dużej części, jak słyszałem. To, że niekoniecznie trzeba aż tak wcześnie wstawać, że nie trzeba się tak bardzo wyszykować, ale tak naprawdę w tym wszystkim chodzi o kwestię nauki, jakości tej nauki i wszyscy doskonale wiemy, że jednak ten osobisty kontakt, ten społeczny pomiędzy także rówieśnikami, ale ten kontakt z nauczycielem jest całkiem inny, kiedy on jest taki bardziej osobowy, bezpośredni, niż ta forma jednak elektroniczna. Ta forma elektroniczna jest dobrą, kiedy jest ona dodatkową formą, natomiast jako podstawowa na dłuższą metę nikt z nas tak naprawdę nie wie, jakie potem efekty do końca ona przyniesie. Natomiast w moim przekonaniu zawsze ta osobowa forma jest lepsza. Ale ciągle powtarzamy, najważniejsze jest zdrowie zarówno młodzieży, jak i nauczycieli, więc zawsze trzeba tutaj patrzeć na to dobro zdrowotne każdego człowieka, stąd ja jestem w stanie zrozumieć te ograniczenia. Nawet gdyby one miały być przedłużane jeszcze ze względu właśnie tych zdrowotnych, gdyby te ograniczenia i ta forma elektroniczna miała trwać dłużej, to myślę, że jeżeli to będzie dla zdrowia, a często życia wielu osób, to ja też będę w stanie ją zrozumieć.
Wspomniał Pan o tym zdrowiu, bo ono jest oczywiście najważniejsze, dlatego też rozpoczęły się badania kadry nauczycielskiej. Każdy nauczyciel może przebadać się, czy jest nosicielem koronawirusa. Okazuje się, że na przebadanie zdecydowało się ponad 70% kadry nauczycielskiej w całym regionie. Te badania już trwają. To dużo czy mało? No bo wydaje się, że wszyscy nauczyciele powinni być chętni do przebadania się. To nic nikogo nie kosztuje. No to tymczasem 70%. Takie dane podał wczoraj wojewoda Władysław Dajczak.
Tak, ja myślę, że to uważam, że to jest dosyć sporo, aczkolwiek chciałbym rzeczywiście, żeby to była większa grupa. Myślę, że 100% trudno byłoby uzyskać, bo miejmy też świadomość, że część nauczycieli także już w jakiś sposób chorowała. W związku z tym pewnie dlatego niekoniecznie chcą iść już na badania po raz kolejny na wymaz w tym momencie. Natomiast, czyli część jest tak zwanych ozdrowieńców. Natomiast wydaje mi się, że zanim rzeczywiście ktoś pójdzie do szkoły i ma za darmo możliwość przebadania siebie, to jednak powinien skorzystać z tego badania przesiewowego. Tak jak wspomniałem, ono jest bezpłatne, nic nie kosztuje, nie jest też jakimś uciążliwym takim badaniem. Więc ja oczywiście zachęcam te osoby, które jeszcze się nie zdecydowały do tego, żeby właśnie te badania przeprowadzić. Wiem, że moja małżonka idzie na badania, więc tutaj na pewno też osobiście zachęcamy do tego, żeby te badania rzeczywiście zrobić.
To jest odpowiedzialność za siebie i za innych. Mając taki wynik badania, będziemy wiedzieli chociażby, co dalej robić, czy pozostać w odosobnieniu, czy podjąć już pracę, spotykać się z innymi osobami, a od piątku ruszają zapisy na szczepienia. Najpierw osoby po 80 roku życia, następnie pozostali seniorzy, potem właśnie nauczyciele będą mogli zapisywać się na te szczepienia. No chyba jest nadzieja, że w końcu gremialnie te szczepienia ruszą i spory odsetek społeczeństwa będzie zaszczepiony wkrótce.
Tak myślę, natomiast doskonale wiemy, że jest jeszcze wiele różnych wątpliwości u wielu osób, stąd w moim przekonaniu ważna jest ta właśnie akcja informacyjna, żeby znać z jednej strony oczywiście korzyści, te pozytywne efekty szczepionki, natomiast też jeżeli są jakieś obawy, wątpliwości, to żeby móc o nich rozmawiać i je rozwiązywać, bo myślę, że tylko w taki sposób każda osoba, która ma na dzień dzisiejszy jeszcze jakieś wątpliwości, będzie mogła rzeczywiście bardziej świadomie podjąć tą decyzję o zaszczepieniu siebie. Więc ja oczywiście zachęcam do takiej rozmowy, dyskusji, ale ja myślę, że tak jak z wieloma innego rodzaju szczepionkami, one po prostu staną się trochę taką formą, normą dla przyjmowania przez społeczeństwo, to od koronawirusa nie uciekniemy, on nie zniknie. On niestety, ale będzie w takiej naszej przestrzeni, w rzeczywistości, więc chorować niestety co jakiś czas ktoś będzie. To jest kwestia tego, w jaki sposób sam siebie będzie chronił i właśnie, czy będzie chciał się zaszczepić, czy też nie. Stąd myślę, że każdy, szczególnie ja rozmawiam z wieloma osobami, które przechodziły i to ciężko przechodziły także tą chorobę i mówią, że nie mają absolutnie żadnej wątpliwości co do zaszczepienia się, bo to w jaki sposób tą chorobę przechodziły, wiedzą, że jednak to zaszczepienie się daje szansę do tego, żeby już drugi raz nie przechodzić, a być może często nie leżeć pod nawet respiratorem, bo często i takie sytuacje mają miejsce, więc...
Może przeciwnikom należałoby zacytować fraszkę na zdrowie. Niestety, panie radny, my musimy już kończyć. Naszym gościem był pan Piotr Barczak, radny Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję i życzę oczywiście dobrego dnia.
Również życzymy wszystkiego dobrego. Za uwagę dziękuję, Daniel Sawicki. Do usłyszenia.
Rozmowa po dziewiątej.